Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
To jest tajemnica dla nas właśnie tego, co Pan Jezus mówił, że kiedy się pszeniczne ziarno wrzuci w ziemię, to dopóki nie obumrze, to owoców nie wyda, ale jak obumrze, to wyrasta z niego kłos i wiele kłosów. Dlatego ta stuła ma w sobie właśnie jakąś taką tajemnicę.
Jest na niej złoty krzyż, jest biała, a od spodu czerwona.
To jest jakby symbol męczeństwa i niewinności jednocześnie. To jest relikwia.
Sługa Boży, Antoni Besztaborowski, kapłan, społecznik i męczennik. O świcie 15 lipca 1943 roku w Pilickim Lesie Niemcy z gestapo rozstrzelali 50 mieszkańców Bielska Podlaskiego. Był w tej liczbie ich duszpasterz, ksiądz Antoni Besztaborowski.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wysłuchaj głosu mego. Nachyl ucho na głos mego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Boże, któż się ostoi? Ale Ty przebaczasz, aby służono Ci z bojaźnią. W Tobie więc pokładam nadzieję. Dusza moja oczekuje Pana.
Oto jest na przykład 3-letnia Danusia Zaleska, tylko w zimowym ubranku. Pół roku przed egzekucją, czy rok niespełna.
Taka maleńka,
proszę zobaczyć,
dziewczynka.
Taka śliczna dziewczynka. Nie mieści się w głowie, jak można do kogoś takiego strzelać. Tutaj, o, Maciuś, ten mój Maciuś, sąsiad Żabowski, który zawsze, gdzie ty idziesz? Kiedy mnie weźmiesz ze sobą? Na tle ściany płakał. Jak stał nad tym grobem, też pewno płakał, prawda? I 17 takich dzieci, to jest właśnie ten makabryczny spis, gdzie raz po raz mamy, tutaj z początku idą dorośli, ale potem zaczynają się dzieciaki 9 lat, 9, 7, 4, proszę bardzo, 5, 4, 5, 3, 2, 7, a tam gdzieś przy Basi rok i 3 miesiące.
50 osób.
Tak.
Tutaj piękne zdjęcie. Właśnie to jest... Sługa Boży, ksiądz Antoni Besztaborowski, proboszcz i dziekan bielski, wikariusz generalny diecezji pińskiej, zamordowany w Lesie Pilickim, zwanym Osuszek, dnia 15 lipca 1943 roku wraz z 49 mieszkańcami Bielska Podlaskiego. To Pilicki Las. Tą drogą szło ich 50. Dzisiaj idzie się tutaj drogą zamkniętą widokiem srebrzystego krzyża, który prześwituje gdzieś między gałęziami drzew. Te drzewa są jeszcze młode. Wtedy, 15 lipca 1943 roku, ich tu nie było. Te są za młode, ale te świerki dalej są dużo starsze. One ich widziały, kiedy szli swoją ostatnią drogą. Kobiety z dziećmi, mężczyźni, dzieci i kapłani. Kapłani, którzy do ostatniej chwili próbowali bronić życia swoich wiernych. Wtedy już wiedzieli, że to jest ich ostatnia droga, że jest to droga bez powrotu. Wtedy jeszcze nie było tutaj krzyża. To oni nieśli te krzyże w sobie. To oni odmawiali: Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wąska droga. Pod nogami szeleści żwir. Z daleka słychać przejeżdżające samochody, ale oni wtedy nie słyszeli żadnego dźwięku. Może tego lipcowego ranka tylko ptaki śpiewały, tak jak śpiewają teraz. I oto tutaj cmentarz ofiar pomordowanych mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i okolic. Ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego 1942-1944. Z polnych kamieni zbudowany obelisk, zwieńczony biało-srebrzystym krzyżem. Srebrny polski orzeł w koronie. Niewielka jest to polana. Tu prowadzi tylko jedna wąska droga. Dookoła gęsty las. Tutaj nie ma gdzie uciekać. Stawali nad wykopanymi dołami. Nikt nie wyszedł stąd żywy. Cichutko śpiewa las. Niech spoczywają w pokoju.
Przed nami leżą zdjęcia sługi Bożego Antoniego Beszty Borowskiego, dziekana bielskiego i męczennika XX wieku. Najwcześniejsze zdjęcie jego to kleryckie jeszcze zdjęcie, już w sutannie, młodziutkiego jeszcze chłopca.
Z takim jasnym spojrzeniem.
Tak, potem jest już księdzem z ojcem Janem. Jest też jego babcia Michalina, bardzo kochana. Pamiętam ją już, bo dziadka Jana nie pamiętam, a Michalinę tak, bo zawsze brała nas w obronę jako maluchów, jak żeśmy coś tam zbroili, to ona wtedy brała nas w objęcie i co wy chcecie od tych robaczków? Także mieliśmy w niej obronę w takim czepku typowym dla owych czasów, babcinym. Ze Średzińskich, Michalina ze Średzińskich, Beszta Borowska. No i potem są zdjęcia kolejno aż po ostatnie czasy. Tu jest takie zdjęcie ze mną w takim wieku, kiedy jeszcze język na wierzchu. Tu moja siostra, mój brat, moi rodzice, sługa Boży, jego wikariusz, ksiądz Jerzewski i matka Michalina. Takie zdjęcie pamiątkowe zostało. To jest mój stryjek, brat mojego ojca. Mój ojciec Wojciech Borowski, magister farmacji.
Tu jest jego zdjęcie.
Tak, to jego zdjęcie. Jest rodzonym bratem Antoniego.
Wszędzie rodzinne podobieństwo.
To pokrewieństwo jest naprawdę bliskie. Ja też jestem Beszta-Borowski, choć na co dzień nie posługuję się tym złożonym nazwiskiem, bo wydawało mi się, że to pachnie szlachetczyzną, więc sobie tak skróciłem i nazywam się Eugeniusz Borowski. Oczywiście ja go pamiętam na przestrzeni stosunkowo wąskiej, bo do 12 lat życia, bo wtedy został rozstrzelany, kiedy ja miałem 12 lat. Ale te dziecięce wspomnienia są bardzo żywe, bo jak daleko sięga moja pamięć, w moim życiu ważną rolę pełni stryj, do którego zawsze biegałem, w którego ogrodzie się bawiłem i który był dla mnie bardzo dobry i wyrozumiały, czasem bardziej wyrozumiały niż rodzice.
Które z tych zdjęć najbardziej odpowiada wspomnieniom księdza? No.
Wydaje mi się, że najbardziej refleksyjne tak jest to nad stawem. Tam za plebanią do dziś jest staw na ziemiach kościelnych. Taki zamyślony, jak gdyby bieg myślą do tego, co go czeka, co to będzie. To jeszcze przedwojenne zdjęcia, już to zamyślenie, prawda? Tak jak gdyby w dal patrzy. Bardzo pogodne takie wśród kwitnących jabłoni i pszczelich uli.
Szczupły, wysoki, z taką jasną bardzo twarzą.
To widać, jak wysoki na niektórych zdjęciach, gdzie jest ubrany w taki strój zimowy z peleryną.
Z takim otwartym czołem.
Tak. No więc te wspomnienia dziecięce na razie dotyczyły tego, że to ktoś ważny, ktoś kochający, bliski nam, zawsze rodzice z największym szacunkiem mówili o słudze Bożym Antonim. Ale te wspomnienia dotyczyły także osoby, charakteru sługi Bożego. Był niezwykle łagodny, nie tylko dla nas, no bo to było zrozumiałe dla dzieci. Każdy prawie ksiądz ma takie ciepłe uczucia. Natomiast łatwo nawiązywał kontakt nawet z ludźmi, których pierwszy raz widział. Był znany jako bardzo dobry kaznodzieja, a już szczególnie jako spowiednik. Jego konfesjonał był zawsze oblegany. Nawet przyjeżdżali ludzie z tych parafii, gdzie on kiedyś był. Miał dość szerokie zainteresowania. Jego biblioteka potężna, przez Niemców potem zdewastowana, zawierała nie tylko teologiczne dzieła, filozoficzne, ascetyczne, ale także miał całą klasykę literatury.
Był człowiekiem niezwykłego serca i niezwykłego umysłu.
Był wrażliwy na biedę ludzką. Miał coś ze świętego Mikołaja. Mamy zeznania w kurii świadków, które mówią o tym, jak przychodził do ich domów. Byli w biedzie wtedy. No oni się szykowali, że po kolędzie trzeba jakąś ofiarę księdzu złożyć, a on nie przyjął tej ofiary. Potem znaleźli na stole wsunięte pod jakiś przedmiot czy pod serwetkę banknoty pieniędzy, które zostawił im, dlatego że oni, widać było, cierpią biedę, że mają małe dzieci, że ktoś jest chory w domu. I to wspominało wielu ludzi, którzy składali tutaj zeznania.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
kochał Polskę. Dla niego to było spełnienie marzeń. Wolna Polska. Przecież urodził się pod zaborem rosyjskim w 880 roku, 9 listopada. No i do seminarium wstąpił jeszcze w Wilnie pod zaborem rosyjskim. No, tajemnicy jego serca trudno przeniknąć, ale ja myślę, że te dwa wątki, jego wielka miłość do Boga i do ojczyzny, ukazywały mu to, bo to były, proszę pani, takie czasy, kiedy księża z jednej strony byli najbardziej prześladowani przez carat, a z drugiej strony księża mogli najwięcej zrobić jeszcze, bo innych instytucji już nie było, tylko za parafia. Tam się mówiło kazania po polsku nabożeństwo odprawiało, choć carat naciskał, żeby to było po rosyjsku, ale tak daleko Kościół nie poszedł, nie ustąpił. To była jednocześnie szkoła polskości i myślę, że te dwa wątki, które w nim były bardzo widoczne przez całe życie, to był także i motyw tego, że wybrał drogę do kapłaństwa. W 1927 roku sługa Boży biskup Zygmunt Łoziński mianował go dziekanem i proboszczem parafii Narodzenia Matki Bożej Świętego Mikołaja w Bielsku Podlaskim. To jest kościół farny, parafialny. Tam właśnie proboszczował sługa Boży Antoni. Już w wolnej Polsce zaangażował się w działalność macierzy szkolnej. To była taka organizacja, która dbała o to, żeby zakładać szkoły, społecznie finansować je, organizować. Nawiasem mówiąc, w Bielsku macierz szkolna patronowała właśnie i podstawowym, i średnim szkołom. Bielskie gimnazjum powstało między innymi z inicjatywy macierzy szkolnej także. To była ta forma patriotyzmu poprzez edukację polską. W latach okupacji to się przejawiło już w inny sposób. Po wybuchu wojny zaraz, w 1939 roku, to z jego inicjatywy został założony Komitet Pomocy Rodzinom tych, którzy mają ojców czy braci starszych na wojnie. Te rodziny znalazły się w trudnej sytuacji. Państwo już nie mogło pomagać, bo toczy się wojna. Jeszcze niby nikt nie przyszedł do nas, chociaż już 15 września byli w Bielsku Niemcy. Ale te 15 dni, więc wtedy dokonywane były zbiórki i przeróżne formy wspomagania rodzin tych, którzy walczą za ojczyznę. Potem w czasie wojny to już będzie kwestia pomocy wywożonym na Sybir, troski o tych, co w więzieniach, na ile to było wtedy możliwe. Myślę, że właśnie ten nurt takiej miłości ojczyzny powiązany z miłością do Boga był dla niego charakterystyczny.
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość. Gdzie krzywda, przebaczenie. Gdzie zwątpienie, wiary. Gdzie rozpacz, nadzieje. Gdzie mrok, światło. Tam, gdzie smutek, radość. Spraw, Panie, aby mnie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał. Nie tyle szukał rozumienia, co rozumiał. Nie tyle był kochany, ile kochał. Albowiem dając, otrzymujemy. Przebaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do życia wiecznego.
To jest takie dziwne, ale ja muszę powiedzieć, że właściwie ja żyję dlatego, że on umarł. To jest taki paradoks. Im starszy jestem, tym bardziej to mnie przytłacza nawet. Dlatego, że kiedy 14 lipca 1943 roku, czyli w przeddzień męczeńskiej śmierci, przyszedł do nas, do moich rodziców przede wszystkim, wieczorkiem, jak dziś go pamiętam, z laseczką w okularach, przyszedł do nas i właśnie na tym zdjęciu widać tę laseczkę wyraźnie. Przyszedł do nas i myśmy słuchali cicho w kąciku, a rodzice rozmawiali. On mówi, słuchajcie, przedwojenny burmistrz Bielska, pan Alfons Erdmann, on był i senatorem II Rzeczypospolitej, i przyszedł ten właśnie, zdjęcie jego tutaj mam, pan Alfons Erdmann, którego Niemcy, o dziwo, oni mieli perfidną politykę, zatrudnili jako pracownika w magistracie niemieckim. I on przyszedł właśnie 14 do sługi Bożego Antoniego i powiedział mu, że proszę księdza, trzeba chyba uciekać, bo księdza papiery gestapo wzięło, a mamy takie doświadczenie, że ile razy gestapo zabierało czyjeś papiery, to potem on został aresztowany. I właśnie z tym przyszedł do nas sługa Boży i mówi, powiedział mi to, radzi, żeby uciekać, ukryć się głęboko i czekać, może przejdzie okupacja niemiecka, no i wtedy doczekam wolności. Ale ja nie mogę skorzystać z tej okazji, dlatego że mam wikariusza, księdza Michała Sokołowskiego. Jeżeli ja ucieknę, to mogą jego zabić. Ja nie mogę uciekać, bo mam ciebie, bracie, bratowo i wasze dzieci. Jak oni zobaczą, że ja ukryłem się, no to was wezmą. Tego nie powiedział, ale ja teraz coraz jaśniej to widzę. Nie mogę, bo inni będą cierpieć. Inni w tych innych. To chyba myśmy byli wszyscy. Wybuch wojny zaskoczył wszystkich. Być może sługa Boży Antoni, patrząc dorośle na to, wiedział coś więcej. No myślę, że tak, bo biskup Piński Bukraba już układał plany. Mówił do dziekanów, pamiętajcie, jeżeli wybuchnie wojna, ja wam przyszlę facultates, to znaczy takie uprawnienia, których normalnie nie ma nawet dziekan, a które przynależą do możliwości, do władz biskupich. I rzeczywiście już w miesiąc po wybuchu wojny przekazał te facultates na ręce sługi Bożego, także on miał władzę jak gdyby kurii biskupiej dla tych terenów, gdzie kuria była niedostępna, a granice poszatkowały oczywiście naszą diecezję. Napisał też od razu testament. To było jakieś takie przeczucie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miasto Bielsk Podlaski, dnia 17 listopada 1939 roku. Ja niżej podpisany, ksiądz Antoni Beszta-Borowski, proboszcz i dziekan bielski, czuję się przy dobrej pamięci i zdrowym rozsądku na wypadek mojej śmierci w tych niebezpiecznych czasach własnoręcznym pismem niniejszy testament spisuję i wyrażam moją ostatnią wolę. Dziwnym trafem, bo Niemcy wszystko porwali, popalili, to jednak testament zachował się. No i on też jest świadectwem właśnie tej myśli o ubogich. Proszę zobaczyć, trzecią część tego, co zostanie, dać ubogim. Jest to jakiś ten rys, który trwa. Niemcy przyszli do nas 15 września i od razu tego samego dnia aresztowali księdza dziekana Antoniego, księdza prefekta Ludwika Olszewskiego i pana Erdmana. Uważali, że to te najbardziej takie znane osobistości w Bielsku. Zamknęli ich nie w więzieniu policyjnym, tylko, ciekawe dlaczego, nie wiem, w piwnicy pod dworcem kolejowym. W bardzo marnych warunkach. Taka piwnica, gdzie były tylko małe okienka, wilgoć. Moja mama mówiła dobrze po niemiecku, to zgodzili się, żeby dostarczano żywność, tylko kontrolował zawsze ten oficer niemiecki, co tam się niesie. I byli tam ponad 2 tygodnie, tak długo, aż na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow odeszli stąd Niemcy, a dali miejsce Sowietom, bo taka była umowa, że do Bugu, prawda, obejmują Sowieci. Ale aresztując ich, rozplakatowali wiadomości po Bielsku, że jeśli jakiegokolwiek Niemca spotka krzywda ze strony Polaków, czy zabiją, czy pobiją, to wtedy zginą ci zakładnicy. Także był to jakiś taki, no jakby szantaż swoisty wobec ludności. Jeżeli ruszycie się przeciwko Niemcom, to będzie tak. Na szczęście nie stało się nic takiego i kiedy odjeżdżali, bo mogło być różnie, mogli zabrać z sobą, mogli rozstrzelać, wypuścili. Ale to już była przygrywka, to było wiadomo, że oni kiedyś do tego wrócą. No przyszli bolszewicy, oczywiście miasto było pogrążone w żałobie, zaczęły się rządy NKWD, przesłuchiwania. Oczywiście ksiądz został z plebanii natychmiast prawie wyrzucony i zaczęło się prześladowanie kościoła na różne sposoby. przede wszystkim nakładanie podatków. Był wzywany na NKWD i to było zawsze denerwujące, bo nie wiadomo było nigdy, czy wróci, czy nie wróci. Były 3 wywózki, 3 pociągi poszły z Bielska wywiezionych i z okolic wywiezionych na Sybir. I w intencjarce jest na przykład zapis, mam ją tu chyba na wierzchu, o 11.09. nie byłem ze mszą świętą z racji bombardowania miasta przez aeroplany niemieckie. 15.09. byłem aresztowany. Proszę, jest kronika. To jeszcze o Niemcach mówi. A za chwilę dalej jest już o Sowietach, proszę bardzo. 6.06.19.06. Wywózka na Sybir. 20 czerwca, tak. To już tuż przed wybuchem wojny. Ostatnia wywózka na Syberię. Wojna. Więc jak gdyby w tej intencjarce, czyli księdze, w której zapisywał intencje mszalne, jest też kawałek kroniki. W każdym razie ten okres sowiecki był okropny, bo ja na to pamiętam, nas posłali do rosyjskiej szkoły, już polskiej szkoły nie było. Ogłosili, że tu jest zachodnia Białoruś, włączona do ZSRR i już nie ma Polski. Przychodzę do szkoły, na następny dzień patrzę, już nie ma Tworkowskich sióstr, już nie ma Młodzianowskiej Danusi, wywiezieni na Sybir. Za parę dni przychodzę, już następnych kolegów, Dorożki, tam innych nie ma, Zawadzkich, a oni kolejnymi transportami wywozili na Sybir. I wtedy zaczęły przychodzić pierwsze listy alarmujące, że tam jest głód, nędza, że pojechali z małymi dziećmi, że nieprzygotowani, że straszne warunki, zimno. I wtedy ksiądz dziekan, sługa Boży, zorganizował bardzo przemyślnie i bardzo ostrożnie. Trzeba pamiętać, że Sowieci śledzili tych, którzy korespondują, ale zwłaszcza wysyłają paczki na Sybir. I było tak, że w drugim transporcie ci, co wysyłali, jechali. Więc było to straszne. Z jednej strony trzeba było pomóc tym głodującym, a z drugiej było wiadomo, że jak ktoś to oficjalnie będzie robił, no to skończy sam na Sybirze. Więc wszedł w układ sługa Boży z panem Boćkowskim, który był przed wojną zawiadowcą stacji. Oni go zatrudniali tam na jakimś stanowisku na kolei, bo potrzebowali fachowców i dlatego. I on załatwił to tak. Obiecał słudze Bożemu, że jeśli najlepiej dzieci, między innymi mój brat, siostra i ja, byliśmy w to też zaangażowani, ale nie tylko my, wiele innych dzieci, na saneczkach w zimie, a w lecie na jakimś wózeczku, przywiozą paczkę. Nikt się nie będzie interesował, wiozą coś i musi być tam dokładny adres gdzie, a fikcyjny adres z tyłu. I w ostatniej chwili on dawał do wagonu i mówił, oj, tu jeszcze dostarczyli paczkę, bierzcie, to tam spiszecie już sobie, bo wszystko jest. I w ten sposób wrzucali te prawie 20-kilogramowe paczki do wagonu. Tam ci odjeżdżali i tutaj w ewidencji tej paczki w ogóle nie było. I dzięki temu można było ten proceder przez cały czas sowieckiej okupacji z narażeniem tego pana Boćkowskiego oczywiście uprawiać. Mówiła mi taka pani Ola Kwiatkowska z Bielska, że z tej paczki zostawiła sobie, bo dyskretnie wkładał obrazki. Taki tam z dzieciątkiem jest mój ten obrazek. Mówi, jak mi było smutno, to brałem sobie ten obrazek i patrzyłem w niego. Więc to była też jakaś pociecha. Poza tym jedzeniem przede wszystkim trzeba było słoninę, tłuszcz. No to czego tam nie było, a co było trwałe, cukier i inne rzeczy wysyłać. To dla nich było nieraz na wagę przeżycia. No okupacja sowiecka skończyła się nagle wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. I wtedy przyszli do nas bardzo szybko Niemcy. Już chyba za 2 dni po wybuchu wojny w Bielsku byli Niemcy. I zaczęła się okupacja niemiecka. Oczywiście znowu Niemcy nie pozwolili mieszkać na plebanii, tylko w tym małym domeczku, tak jak Sowieci. Zaczęły się wtedy represje różnego rodzaju. Przede wszystkim korespondencje. To jest makabryczne, kiedy się to czyta dzisiaj, a na szczęście niektóre z tych rzeczy ocalały. Sieverden Erzucht Am Donnerstag, jest pan, bo to wezwany, na piątek 21-43 roku in Rathaus, do ratusza, zu erscheinen. Gleichzeitig werden sie ersucht, natychmiast będzie pan przesłuchany, po dostarczeniu wcześniejszym einen Lebenslauf, czyli życiorysu w trzech egzemplarzach. Ja to piszę po niemiecku. To był styczeń 1943 roku. Już jak oni się przygotowywali. I teraz jakie pytania? A. Wo und welche Amter sie bis zum deutsch-polnischen Feldzuge inne gehabt haben? Jakie i gdzie funkcje pełnił pan czy ksiądz, to zi to grzecznościowe, przed wybuchem wojny polsko-niemieckiej? Kiedy i skąd tutaj przybył? Wiadomo było, że dziekan i w 1942 roku został mianowany wikariuszem generalnym. Więc to była ta przygrywka, która mówiła, że będzie źle. Przysyłali ciągle i z nakazem, to było straszne, do czytania zambony obwieszczeń niemieckich. Trzeba było przeczytać. I na przykład takie ogłoszenie, proszę. Do wiadomości mieszkańców powiatu bielskiego. Pomimo kilkakrotnych przestróg, mieszkańcy wsi Laski, Amtskomisariat Szereszewo, dostarczali bandytom środków żywności i przedmiotów codziennego użytku. Poza tym mieszkańcy tejże wsi udzielali bandom regularnych informacji, dając przez to poznać swoją przychylność dla bandytów. Jako środek odwetu w dniu 4 maja 1943 roku wieś Laski spalono, a mieszkańców rozstrzelano. Kto utrzymuje stosunki z bandytami, będzie karany śmiercią. Starosta Bielski, Bielsk 7, 5, 43 roku. Następne dnia, 14 czerwca 42 roku na skraju wioski Rajsk, powiatu bielskiego, zostały cztery osoby, trzech Niemców, jeden Polak, w gwałcie ciężarowym przez uzbrojonych bandytów napadnięci i zamordowani. Dlatego 16.6. 1942 roku zostało na mocy zarządzenia władz niemieckich 139 osób w Sierajsk rozstrzelanych. Takie ogłoszenia trzeba było czytać. Wracam do tego dnia 14, kiedy przyszedł sługa Boży do nas i rozmawiał o tym, że ostrzegł go pan Erdmann, że jego papiery zostały wzięte. Nawiasem mówiąc, pan Erdmann nie wiedział, że potem jego papiery wzięli. I on został przecież razem rozstrzelany też. Rano o 4.46 rzeczywiście załomotali do drzwi plebanii. Otworzyła pani Stefania, to ona, kiedy aresztowano właśnie księdza, już go prowadzili Niemcy. Ona pobiegła na przełaj przez ogrody, przez płoty jakieś przełaziła i jakieś 5 minut czy 7 minut wcześniej niż nadeszli Niemcy, przybiegła do nas, załomotała do okien, do drzwi. Myśmy się pozrywali ze snu, 4.45, to jeszcze najlepszy sen. I płacząc powiedziała, że księdza dziekana aresztowali Niemcy, że prowadzą. Więc myśmy wybiegli na podwórko, ja w piżamie, ojciec coś narzucił na siebie. I rzeczywiście za chwilę widzimy, jak ulicą prowadzą właśnie sługę Bożego Antoniego. On chciał się zatrzymać, coś powiedzieć, ale Niemcy od razu zareagowali. Nakaz, więc tylko zrobił taki malutki znak krzyża i to było ostatnie, cośmy z tego kontaktu bezpośredniego z nim mieli. Poszedł dalej, za chwilę patrzymy, ale to idą inni ludzie. Przeraziliśmy się, za chwilę ksiądz Olszewski, za chwilę nasz sąsiad, pan Żabowski, to był właściciel sklepu, ale ten pan miał rodzinę, idzie jego żona, idą dzieci. No i tak 50 osób, w tym 17 małych dzieci. No i teraz co będzie dalej? Nikt, nawet najbardziej pesymistyczny, nie myślał o rozstrzelaniu. No, będą przesłuchiwać, może szukają tych, co mają powiązania z Armią Krajową. Różne domysły. Zaprowadzili ich wszystkich do gestapo. Tam sprawdzili listę. Brakło Wawrzka Moryca, którego rodzice oddali do wsi, do Podbiela, tam, żeby wakacje spędził. Kazali tam jakimś szoferom pojechać do Podbiela, przywieźli tego dzieciaka i zgadza się wszystko, lista się zgadza. Załadowali na samochód. Już księża wtedy spowiadali wszystkich. Załadowali tych 50 osób, 17 małych dzieci, trzech księży, bo jeszcze przywieźli księdza z Brańska. Zawieźli ich na polanę lasu. Niedaleko, parę kilometrów od Bielska jest taki las Pilicki. Jest polana, nazywa się ten lasek wokół polany Osuszek. I tam w nocy przywieźli ze Strafarbeitslagru na tę polanę. Wykopali ogromny dół, powiedzieli, jaki to ma być dół. No więc ci byli przekonani, że to na nich. Tam był zresztą mój obecny szwagier. Wykopali dół, każą im wracać, no więc oni odetchnęli. To znaczy nie dla nich. Nie wiedzieli, że to na mieszkańców Bielska, na inteligencję bielską. No i zajechały te samochody pod eskortą. Widzieli ludzie jadące samochody. Myśleli, że wywożą ich do obozu koncentracyjnego, do więzienia większego. A ich powieźli na tą polanę. Jak potem się okazało, kazali im rozebrać płaszcze, zdjąć buty i potem podprowadzali pod kraniec tego dołu sukcesywnie, więc proszę sobie wyobrazić, co musieli przeżywać ci, co czekali. Maszynowych pistoletów strzelali. Ci, co ostatni umierali, to mieli już tę śmierć, jak gdyby kilka razy przeżyto. No a co odczuwali duszpasterze, kiedy ginęli ich parafianie, a co odczuwali rodzice i duszpasterze, jak widzieli dzieci rozstrzeliwane, to już trudno powiedzieć. Ja przypuszczam, że sługa Boży Antoni prosił Niemców, żeby dzieciom darowali, bo te dzieci takie starsze, powiedzmy po 10, po 11 lat, były blisko księdza w mogile potem, kiedy myśmy ekshumacji dokonywali. Żeśmy te ciała potem wydobyli, ale to później, oczywiście po wojnie, w rok po wojnie, w 1945 roku. Niemcy rozstrzelali wszystkich. Potem przywieźli tych ze Strafarbeitslagru jeszcze raz, zasypali ciała, ale wytworzyła się taka mogiła wysoka, więc nie wiemy, jaki to był pojazd, tylko wiadomo, że jakiś pojazd gąsienicowy, albo tankietka, czołg, albo może traktor jakiś. W każdym razie były znaki takiego gąsienicowego pojazdu, który ugniatał, żeby jakiegoś kurhanu nie było. A skąd ten szczegół wiemy? Bo moja ciotka nazajutrz, 16 lipca, wybrała się na tę polanę raniutko. To było ryzyko, gdyby tam Niemcy zobaczyli, że ona tam idzie, to by ją zabili po prostu. No i wetknęła w róg tej świeżej mogiły, właśnie tak ujeżdżonej, to ona potem zeznała, jak to było, krzyżyk metalowy, głęboko, także tylko wierzchołek wydobył. On potem pomógł nam łatwo po wojnie zidentyfikować miejsce mogiły.
Panie, Tyś nas wyzwolił od strachu przed śmiercią i Tyś nam życia doczesnego koniec uczynił życia wiecznego początkiem. Ty każesz ciału spocząć snem na chwilę i Ty je zbudzisz, kiedy w dniu ostatnim zabrzmi głos trąby. Co w nas jest ziemią, którąś własną ręką Panie kształtował, znów ziemi powierzasz na przechowanie i kiedyś od niej zażądasz z powrotem. Co w nas śmiertelne jest i bez uroku, przemieniasz łaską w nieśmiertelne piękno. Niech stanie przy mnie Twój anioł światłości, niechaj mnie poprowadzi na miejsce spoczynku, do wód pokoju, na ojców świętych łono. Niechaj mą duszę bez zmazy i skazy ręce Twe przyjmą jako wonność kadzidła przed Twym obliczem.
I nagle zaczyna krążyć po Bielsku wieść, że rozstrzelano tych ludzi. I wtedy ja i grupa dzieci, moich kolegów, pobiegliśmy, tam była jedna kobieta ze wsi także, moja matka, przez pewien czas potem musiała odejść, a ja cały czas tam stałem na cmentarzu przykościelnym. Jakby pani była w Bielsku, to widziałaby, że kościół otoczony jest takim murem, gdzie są prześwity takie na wielkość głowy nawet dorosłego człowieka, a tym bardziej dziecka. Więc to jest tak zbudowane w ten sposób, że są te prześwity. Więc myśmy przy tych prześwitach patrzyli w stronę tego domu, gdzie ksiądz zamieszkiwał, sługa Boży, i myślimy sobie, no może wypuszczą. No to wtedy my, no jak na skrzydłach polecimy do domu, powiemy, mamo, nieprawda, ksiądz żyje. W takiej nadziei żeśmy tam stali. I nagle podjeżdżają dwa auta pełne gestapowców. Więc troszkę żeśmy się przerazili, ale stoimy. A oni weszli do tego domu. My myślimy, no to pewno szukają może czegoś, co oskarża. Widocznie jest w więzieniu, może chcą znaleźć, czy nie ma jakiejś tam, czy broni, czy czegoś. No więc to jak gdyby nam potwierdzało to myśl, że chyba żyją jeszcze nasi bliscy i ksiądz. Tymczasem oni kradli po prostu. Za chwilę wychodzi jeden żandarm, niesie srebrne łyżki z zastawy stołowej. Inny niesie dywan zwinięty, jeszcze inny włoski obraz. Jednym słowem kradli na prezenty dla rodzin. I kiedy wynieśli już to wszystko, co tam chcieli, w pewnym momencie jeden z gestapowców, i to jest właśnie dla mnie pewna zagadka, a pewna i tajemnica, wyniósł tę właśnie stułę, którą tutaj pani pokazuje. To jest znak kapłaństwa. Każdy ksiądz od święceń, ile razy występuje jako ksiądz uroczyście w liturgii, czy mówi kazanie, czy odprawia mszę świętą, czy spowiada, ma zawsze na sobie znak kapłaństwa. To jest właśnie stuła. Stuły bywają różnego koloru, do spowiedzi fioletowa, w radosne święta biała, w niedzielę zielona, więc to zależy od koloru. Ale najczęściej funkcjonuje biała, bo poza spowiedzią, przy kazaniach i innych rzeczach jej się przy rozdawaniu Komunii Świętej używa. I ona wisiała w domu księdza, wyniósł tę stułę, ten gestapowiec, przed dom i na naszych oczach to było dosłownie, no może 15-20 metrów od nas, bo to naprzeciw muru kościelnego ten domek stał na rogu ulicy i zaczął z wściekłością jakąś taką diabelską drzeć. O, tutaj są miejsca, trzy przedarcia, potem je zakonnice zhaftowały, no to dlatego tak to ładnie jest teraz, ale to było poszarpane, tu może z drugiej strony jeszcze lepiej to widać, te miejsca, gdzie były, o, tutaj widać, prawda, jak to poszarpane było. Rzucił te, w nocy padał deszcz, wrzucił tę stułę do kałuży z błotem, przydeptał i z jakimś takim naprawdę diabelskim rechotem, śmiechem odszedł. Ale proszę sobie wyobrazić, że nie wytrzymała nerwowo ta pani z Pietrzykowa, której jestem głęboko wdzięczny za to, bo myśmy stali jak wmurowani, nie wiedząc, co robić dalej. A ona wypadła. Niemiec dopiero wchodził do domu, gdzie ksiądz mieszkał, z powrotem. Ona wypadła, podbiegła do tej kałuży, wzięła te strzępy, przytuliła do serca i przybiegła z powrotem. No i potem po wojnie oczywiście tę stułę zakonnice zhaftowały. A kiedy ja otrzymałem już święcenia kapłańskie w 1953 roku, dostałem w prezencie tę stułę. Także to jest moja najbliższa pamiątka po stryju, po słudze Bożym. No i taka tragiczna. Jest coś w tej stule tajemniczego. Od wojny, co roku, jak dotąd przynajmniej, ufam, że i dalej tak będzie, jak nie jeden, to dwóch z Bielska do seminarium idzie. Więc to jest tajemnica dla nas, właśnie tego, co Pan Jezus mówił, że kiedy się pszeniczne ziarno wrzuci w ziemię, to dopóki nie obumrze, to owoców nie wyda, ale jak obumrze, to wyrasta z niego kłos i wiele kłosów. Dlatego ta stuła ma w sobie właśnie jakąś taką tajemnicę.
Jest na niej złoty krzyż. Jest biała, a od spodu czerwona.
No właśnie, to jest jakby symbol męczeństwa i niewinności jednocześnie. To jest relikwia.
Na zielonych pastwiskach położył mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Duszę moją posila, prowadzi mnie po ścieżkach prostych, dla chwały swego imienia. A choćbym zeszedł w ciemną dolinę śmierci, nie będę lękać się złego, bo Ty jesteś ze mną.
Te refleksje i myślę sobie tak, że właściwie ja żyję, bo on się nie ukrył, poszedł na śmierć. A druga, w wypadku męczenników musi być świadectwo krwi, ale nie tylko o to chodzi, tylko to muszą być ludzie, którzy są jakimś wzorem osobowym. Coś mówią nie tylko swoim męczeństwem, ale sposobem życia.
Tak jak ta stuła jest takim ziarnem, z którego wyrastają złote kłosy, tak życie sługi Bożego Antoniego także jest takim ziarnem, z którego wyrastają złote kłosy kapłaństwa. Proszę księdza Infuata, co to znaczy być księdzem?
Ojciec Święty powiedział, że powołanie to dar i tajemnica. I można od razu tym tytułem jego książki odpowiedzieć. To jest jakaś tajemnica. Dlaczego Pan Jezus powiedział temu, pójdź za mną, a nie tamtemu? To już jest tajemnica serca Bożego. Kapłaństwo to jest powołanie powołań. Kapłaństwo daje ogromną radość. To jest jakieś ojcostwo duchowe. To jest dar i tajemnica, po prostu.
Ksiądz Antoni Beszta-Borowski został rozstrzelany, położył swoje życie w obronie wiary, w obronie innych ludzi. A we mszy w Najświętszym Sakramencie przecież tak jest nasza wiara, nasz Kościół. To jest właśnie przeradzanie się śmierci w życie.
No tak, to jest przecież przez krzyż do zmartwychwstania. To jest tajemnica cała mszy świętej, obecnienie męki i zmartwychwstania Chrystusa.
Czy ludzkie cierpienie ma sens?
Ma sens w krzyżu Chrystusa. Inaczej by się nie dało wytłumaczyć ludzkiego cierpienia, gdyby nie Chrystusowy krzyż, bo przecież Chrystus przez mękę nas zbawił. Każde cierpienie nasze jest uczestnictwem w krzyżu Chrystusa. Niesieniem krzyża razem z Panem Jezusem jesteśmy jak Cyrenejczyk, ale i Pan Jezus jest dla nas jak Cyrenejczyk, bo pomaga nam udźwignąć ten krzyż. To właśnie jest wspaniałe, że cierpienie nabiera sensu.
Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami grzesznymi, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski
zdrowaś pełna, Mario,
Pan z Tobą pełna. Błogosławionaś Ty między niewiastami,
błogosławionaś
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Błogosławiony owoc żywota
Święta Mario, Jezus. Matko Boża,
Święta
módl
Matko,
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
To jest Bielsk. U zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościuszki stoi skromny, drewniany dom. Pomalowany na brązowo, białe okienka. Właściwie nic nie byłoby tu nadzwyczajnego. Tylko tablica na tym domu informuje. W tym domu zamieszkał po wyrzuceniu przez Niemców z plebanii sługa Boży, ksiądz kanonik Antoni Beszta-Borowski. Proboszcz i dziekan bielski. Wikariusz generalny diecezji pińskiej, aresztowany 15 lipca 1943 roku o godzinie 4 nad ranem i tegoż dnia rozstrzelany wraz z 49 mieszkańcami na polanie Lasu Pilickiego. Sługa Boży, Antoni Beszta-Borowski. Sługa Boga i sługa ludzi, z którymi był do ostatniej chwili.
Sługa Boży, Antoni Beszta-Borowski. Kapłan, społecznik i męczennik. Była to audycja dokumentalna Teresy Kudelskiej. O swoim stryju Antonim opowiadał ksiądz Infuat Eugeniusz Borowski. Teksty czytał Wojciech Grzechowiak. Całość muzycznie opracowała Teresa Kudelska, a zrealizował Grzegorz Falkowski.